Kilka tygodni temu byliśmy razem z dziećmi i nastolatkami na sali gimnastycznej, żeby trochę pograć w siatkówkę. I tyle nas było, że utworzyliśmy 3 drużyny. Na samym początku wybraliśmy 3 kapitanów. Są tutaj kapitanowie? Ani jednego nie ma. Ja nie mogę. Wybraliśmy 3 kapitanów i każdy z nich po kolei miał wybierać sobie po jednej osobie, żeby utworzyć zespół. Jak myślicie, czym się kierowali, wybierając? Kto jako pierwszy trafił do ich drużyny? Bez imion. Ci najmniejsi? Chyba nie. Ci, którzy przed samą grą głośno i wyraźnie deklarowali: ale wujek, ja nie potrafię grać w siatkówkę. Tych wybrali? No nie. Każdy kapitan chciał jak najlepszych zawodników. Chciał stworzyć jak najsilniejszą grupę. Więc wybierali tych, o których wiadomo było, że byli najlepsi. W siatkówkę. Tych najwyższych. Nikt się nie bawił z nich w sentymenty. A, wybiorę Samuela, bo to mój najlepszy kumpel. Chociaż o grze w siatkówkę to on nie ma bladego pojęcia. Nie, nie. Każdy kapitan chciał jak najlepszych zawodników. Wielu z nas ma własne firmy. I kiedy chcemy przyjąć nowego pracownika, to czym się kierujemy? Na co zwracacie uwagę? Co was interesuje? To jest oczywiste. Przede wszystkim chcesz dowiedzieć się, czy ta osoba ma już jakieś doświadczenie w tej pracy, którą chce podjąć. A jeżeli nie ma, to czy jest na tyle bystra, żeby jak najszybciej nauczyć się umiejętności, które są potrzebne do wykonania tego zawodu. Albo weźmy przyjaźń. Przyjaźnimy się ze wszystkimi? No nie. Mamy kilku przyjaciół, ale ze wszystkimi się nie przyjaźnimy. A czym się kierujemy w wyborze przyjaciół? Pan Bóg ma również swoje kryteria, kiedy on wybiera, kiedy on powołuje. Kiedy grasz w siatkówkę i wybierasz skład swojej drużyny, to patrzysz na umiejętności, na wzrost, bo wzrost jest atutem w tej grze akurat. Kiedy chcesz zatrudnić pracownika, patrzysz na jego doświadczenie. A kiedy Pan Bóg powołuje człowieka do jakiejś konkretnej służby, to na co on patrzy? Co go interesuje? Na co zwraca uwagę? Chciałbym, abyśmy przeczytali dzisiaj nieco dłuższy fragment z pierwszej księgi Samuela, 16 rozdziału. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział. Jak mawiał mój znajomy, dla wiernych czytelników Biblii, strona 313. Przeczytamy cały rozdział, nie jest on aż tak długi. I rzekł Pan do Samuela: dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nie wzgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem, napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię do Isajego w Betlejemie, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. Samuel zaś rzekł: jakże mogę pójść? Gdy usłyszy o tym Saul, zabije mnie. A Pan odrzekł: weź z sobą jałówkę i mów, że przybyłeś złożyć ofiarę Panu. Zaproś też Isajego na ucztę ofiarną, a ja cię potem powiadomię, co masz dalej czynić. Namaślisz mi zaś tego, którego ci wskażę. I uczynił Samuel, jak mu nakazał Pan. Poszedł do Betlejemu, a starsi miasta wystraszeni wyszli naprzeciw niego i rzekli: czy twoje przyjście oznacza pokój? On odrzekł: pokój. Przyszedłem, aby złożyć ofiarę Panu. poświęćcie się, aby móc pójść ze mną na ucztę ofiarną. Poświęcił też Isajego wraz z jego synami i zaprosił ich na ucztę ofiarną. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał, zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Potem przywoła Isaj Abinadaba i kazał mu przejść przed Samuelem. Ale ten rzekł, także tego nie wybrał Pan. Isaj przyprowadził Szamę, ale Samuel rzekł, i tego nie wybrał Pan. I przyprowadził Isaj 7 swoich synów przed Samuela. Ale Samuel rzekł do Isajego, nie wybrał ich Pan. Potem rzekł Samuel do Isajego, czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł, pozostał jeszcze najmłodszy. Lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego, poślij po niego i sprowadź go. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Posłał więc i sprowadził go, a on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan, wstań, namaź go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. A gdy Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły też od Pana. Rzekli wtedy słudzy Saula do niego, oto duch zły od Boga trapi cię. Niechaj rozkaże nasz Pan sługom swoim, którzy są przy tobie, a poszukają męża umiejącego grać na harfie, aby ci zagrał, gdy przypadnie cię duch zły od Boga i ulży ci. Rzekł więc Saul do swoich sług, rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł, oto widziałem syna Isajego, Betlejemity, znającego się na grze. Jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. Wysłał wtedy Saul posłańców do Isajego z rozkazem, przyślij do mnie Dawida, syna swego, który jest przy trzodzie. Wziął Isaj osła oblicznego chlebami, łagiew wina i jednego koziołka i posłał przez swego syna Dawida Saulowi. W ten sposób dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku. A ten polubił go bardzo i Dawid został jego giermkiem. I posłał Saul do Isajego i kazał mu powiedzieć, niech pozostanie Dawid u mego boku, znalazł bowiem łaskę w moich oczach. Na co zatem Pan Bóg patrzy? Na piękny wygląd? O, gdyby chodziło o wybory Miss Świata, to czemu nie? Na wysoki wzrost? Gdyby chodziło o stworzenie drużyny siatkarzy albo koszykarzy, to jak najbardziej. Ale w tym konkretnym miejscu ani nie chodziło o wybory Miss Piękności, ani o stworzenie jakiejś drużyny sportowej, ale chodziło, i wydaje mi się, że zawsze Bogu o to chodzi, o dobro innych. W tym wypadku o dobro całego narodu, Izraela. Dlatego Pan Bóg jest zainteresowany tylko jednym. Sercem. Pan patrzy na serce. Kiedy On wybiera, kiedy On powołuje, patrzy na serce człowieka. I Bóg dokonał wyboru. Wybrał serce Dawida. A jakie było to serce? Jakie było serce Dawida? Właśnie to spróbujemy się dzisiaj dowiedzieć. Spróbujemy to odkryć. Wiecie, Dawid był najmłodszym synem Isajego. I raczej nie był zbyt poważnie traktowany w domu swego ojca. Jeśli znamy historię Dawida, jeśli czytaliśmy ją nieraz, to z łatwością możemy to dostrzec. Prawdopodobnie dlatego, że był najmłodszy i dlatego, że jego ojciec nie był zbyt zamożny, aby nająć sobie sługi, Dawid wykonywał pracę pasterza. Był pastuchem. Pasł owce swojego ojca. Jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, niezbyt rozwojowa praca. Prawda? Paść owieczki. Jak tu się rozwinąć intelektualnie przy owcach, baranach? Kiedy Samuel zaprosił Isajego wraz z jego synami na ucztę ofiarną, przyszli wszyscy, prócz najmłodszego. Nie dlatego, że Dawid nie przyszedł, dlatego, że nie mógł albo nie chciał, ale wyglądało na to, że po prostu o nim zapomniano. Nikt nie wziął go pod uwagę. Nawet ojcu nie przyszło do głowy, że Samuel chciałby zobaczyć również i Dawida w gronie swoich synów. A przecież Dawid był również synem Isajego. Skoro Samuel zaprosił wszystkich synów, to znaczy wszystkich. Wszystkich to wszystkich, prawda? Spróbujmy przez chwilę wstawić się w miejsce Dawida. Jak to się mówi, wejść w jego skórę. Wykonujesz w domu najczarniejszą robotę. Robotę, którą normalnie to słudzy wykonywali, a nie syn. No ale cóż, to jakoś byśmy mogli jeszcze przełknąć. Jakoś byśmy sobie z tym poradzili. Zrozumielibyśmy. No w końcu jestem najmłodszym synem. Moi bracia to wyborowi wojownicy. Walczą u boku Saula z Filistyńczykami. Mój ojciec niezbyt zamożny. No więc ja muszę wykonywać tą robotę. Ale czy to daje komukolwiek prawo, żeby mną pogardzać? Żeby zapomnieć o mnie? Przecież na ucztę byłem zaproszony i ja. A nikt o mnie nie pomyślał. Zostawili mnie tam z tymi owcami na puszczy. Nikt mnie nie poinformował. Kto wie, może nie pierwszy raz coś takiego przydarzyło się Dawidowi. Nie pierwszy raz został tak potraktowany. Może dlatego pod wpływem właśnie takich doświadczeń, takich sytuacji Dawid w jednym ze swoich psalmów napisał: choćby ojciec i matka mnie opuścili, choćby ojciec i matka mnie zapomnieli, Pan jednak mnie przygarnie. Kto wie, może pod takim, dzięki takim sytuacjom Dawid coś takiego napisał. Co rodziło się w sercu Dawida w takich momentach? Bo myślę, że miał więcej takich momentów. My również. Kiedy ktoś nami pogardza, kiedy ktoś nie bierze nas pod uwagę, kiedy ktoś o nas zapomina, kiedy jesteśmy gdzieś na boku. Zdarzają nam się takie sytuacje? Traktują nas tak bliscy, znajomi, przyjaciele? Ja myślę, że to nie pierwszy raz było w życiu Dawida, że tak został potraktowany. Co rodziło się zatem w jego sercu w tej sytuacji, w takich momentach? Pojawił się jakiś smutek? Może jakiś żal? Może zazdrość? Gniew? Zgorzknienie? Znamy te odczucia. A nasze serce? Jak nasze serca radzą sobie z tego rodzaju sytuacjami? Jak reagujemy, gdy ktoś nas tak traktuje? Skoro tutaj stoję i mówię, to mogę powiedzieć za siebie, że ciężko jest w takich momentach. Powiedziałbym nawet, że nieprawdopodobnie ciężko, aby w naszym sercu nie pojawiły się jakieś negatywne odczucia. Szczególnie w tych czasach, w których nam przyszło żyć, kiedy tak bardzo kładzie się nacisk na prawa jednostki. Hej, ale to są twoje prawa. Musisz walczyć o swoje. Masz swoją godność. Co rodziło się wówczas w sercu Dawida? Był przecież człowiekiem z krwi i kości, tak jak każdy z nas. Czy wykrzyczał ojcu i braciom prosto w twarz? Jak mogliście? Jak mogliście o mnie zapomnieć? Jak mogliście mnie pominąć? Ojcze, czy ja nie jestem twoim synem? Czy ja nie zostałem zaproszony przez Samuela na tą ucztę? A potem obrócił się na pięcie, rozżalony w swoim sercu i odszedł do swoich owiec. Czy tak Dawid się zachował? Pozwólcie, że przeczytam wam fragment jednego z psalmów, oczywiście Dawida, i usądzimy sami, jakie było jego serce. Jakie było serce Dawida. Dodam jeszcze tylko tak od siebie, że przypuszczam, że w sercu Dawida mógł pojawić się jakiś smutek. Mógł pojawić się nawet żal. Mogły nawet pojawić się jakieś negatywne odczucia, ale nawet jeśli, to nie zagościły w jego sercu zbyt długo. Na tyle długo, aby dokonać spustoszenia. Wiecie, takie negatywne uczucia potrafią dokonać spustoszenia w naszym życiu, w naszym wnętrzu, w naszym sercu. I to poważne spustoszenia, jeśli się zadomowią, jeśli zagoszczą. Otwórzmy psalm 37. Psalm 37. I pierwszy werset. Nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. O czym Dawid tutaj mówi? Gniew, zazdrość. O odczuciach, prawda? Wiecie, żeby gniew albo zazdrość, albo jakieś inne negatywne odczucie mogło się w naszym sercu pojawić, to musi być ku temu jakaś przyczyna, jakiś powód, prawda? Ja wiem, że Dawid w tym miejscu nie mówi o tej sytuacji, którą dzisiaj tutaj sobie omawiamy. Że nie mówi tutaj o swoich najbliższych, o swojej rodzinie, o swoich braciach. Ale mówi o sytuacjach, w których w naszym sercu negatywne odczucia, gdy pojawiają się, to jest dla nich to naturalne. Wiecie, tak jak ktoś nami pogardzi, tak jak było to z Dawidem. Był zaproszony, był synem Isajego, a nikt go nie poinformował, że był zaproszony na ucztę. Nikt go nie przywołał, nikt go nie wziął pod uwagę. Nawet własny ojciec, nawet własnemu ojcu nie przyszło do głowy, że Samuel chciałby razem i z nim się widzieć. Chciałby zobaczyć Dawida. Że to Dawid może być tym, którego Bóg wybrał sobie na nowego króla Izraela. Jakie wtedy odczucia, gdyby nam się coś takiego przydarzyło, jakie odczucia pojawiają się wówczas w naszym sercu? Co byśmy czuli? Wiecie, są takie sytuacje i Dawid właśnie o takiej sytuacji tutaj mówi, że rzeczą naturalną dla naszego serca jest, gdy pojawiają się negatywne odczucia. Zazdrość, gniew, złość. Wiecie, i Dawid jakby na przekór temu powiada w dalszej części tego psalmu: zaufaj Panu i czyń dobrze. Nie pozwól, aby te negatywne odczucia zdominowały twoje serce, aby zadomowiły się w twoim sercu. Ufaj Bogu. Niech Bóg stanie się twoją ufnością. I co masz robić? No czyń dobrze. Dalej powiada: mieszkaj w kraju. Ciesz się życiem. W tym miejscu, w którym Bóg cię postawił. W tym miejscu, w którym jesteś. Ciesz się życiem i dbaj o wierność. Bądź wierny we wszystkim. Bądź wierny swojej rodzinie. Bądź wierny w służbie, którą wykonujesz. Bądź wierny w miejscu pracy. Bądź wierny we wszystkim. Rozkoszuj się Panem. Niech Bóg i tylko On stanie się twoją rozkoszą. Powierz Mu swoją drogę. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Wydaje mi się, że kiedy czyta się ten psalm i to, do czego Dawid nas nawołuje, to, przed czym nas przestrzega, zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. To nam trochę uchyla, pokazuje, jakie było serce Dawida i co się w nim znajdowało. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym tutaj zwrócić naszą uwagę, o której chciałbym wspomnieć. Proszę mi powiedzieć, gdybyśmy znajdowali się w podobnej sytuacji co Dawid, jakimś trafem udałoby nam się wyrwać z pastwiska. Dostalibyśmy się z pastwiska na dwór królewski. Pomyślmy sobie. Z pastwiska dostać się na dwór królewski. Ilu z nas, gdyby coś takiego nam się przydarzyło, ilu z nas przy każdej nadarzającej się okazji powracałoby do swojego dawnego zajęcia? Do pastucha, który był niezauważany, pomijany. Ilu z nas? Wiecie, Dawid był pasterzem owiec. Dostał się na dwór królewski. Najpierw jako grajek. Potem tak przypadł królowi do gustu, król go tak polubiał, że został jego gierkiem. I król chciał go na zawsze mieć już przy swoim boku. Ilu z nas po czymś takim, gdyby nadarzyła się mu okazja, powracałby chętnie do dawnego swego zajęcia? Z dworu na pastwisko. Wiecie, prawdopodobnie kiedy Dawid przygrywał na harfie królowi, to nieraz mógł słyszeć: królu, skądżeś wyczarł takiego młodzieńca? Ależ on utalentowany. A kiedy wrócił na pastwisko i zagrał na harfie, to co mógł usłyszeć? Tylko zadowolone beczenie owiec. Be. Ilu z nas, kiedy by nadarzyła się okazja, powróciłaby z pastwiska, z dworu królewskiego na pastwisko? Dawid powrócił. Momencik. 17 rozdział pierwszej księgi Samuela. Dawid zaś nieraz odchodził od Saula, a więc już był na dworze królewskim, aby paść trzody swojego ojca w Betlejemie. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Nieraz odchodził, aby paść trzody swojego ojca w Betlejemie. A przecież Saul go chciał mieć zawsze przy swoim boku. Zastanawiam się, jakim Dawid byłby władcą, gdyby, będąc jeszcze pasterzem, przyjmował do swojego serca te wszystkie negatywne odczucia i pozwolił im kształtować swoje serce. Jakim Dawid byłby człowiekiem, gdyby jego serce przy każdej podobnej sytuacji unosiło się dumą, szepcząc: hej, Dawidzie, nie pozwól, żeby tak cię traktowano. Masz przecież swoją godność. Walcz o swoje. Jeszcze nie raz w przyszłości źle obchodzono się z Dawidem. Saul, Nabal, Szymej. Czy Saul, który pozwolił, aby zazdrość o Dawida spustoszyła jego serce, przeżyłby w jaskini, w której Dawid schronił się wraz ze swoimi towarzyszami? Pamiętamy tę historię? Saul ścigał Dawida jak psa. śmieszne to jest, ale wszedł do jaskini w czasie tego pościgu za potrzebą. Nie wiedząc, że w tej jaskini jest Dawid i jego wojownicy uzbrojeni po zęby. Nie wiedział o tym. Dawid tak blisko się do niego zbliżył, że uciął kawałek szaty z płaszcza Saulowego. Taką krzywdę mu wyrządził. Nic więcej. Puścił go wolno. A Nabal i jego cały dom, czy uszliby ręce z rąk Dawida? Nabal, który odpłacił złem Dawidowi za całe dobro, jakie ten mu wyrządził. Pozwólcie, że przeczytam. Nie musimy otwierać, żeby nam odświeżyć tą historię. O Nabalu i Abigail. Dawid zaś myślał: całkiem daremnie ochraniałem wszystko na pustyni, co do tamtego należy, czyli do Nabala. Także nic z jego własności nie zginęło, a on odpłacił mi złym za dobre. Tak niechaj Bóg sprzyja wrogom Dawida teraz i nadal, jeżeli do rana pozostawię przy życiu któregokolwiek mężczyznę z tych, którzy do niego należą. I rzekł Dawid do Abigail: błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną. I błogosławiona twoja roztropność i błogosławionaś ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Żona Nabala, Abigail, jeżeli znamy tą historię, ona wyszła naprzeciw Dawidowi, żeby go ubłagać, aby nie czynił żadnej krzywdy jej mężowi, jej sługom, jej samej. I ci Dawid dał się uprosić. Sam Dawid mówi, że gdybyś nie wyszła mi na spotkanie, to nie ocalałby żaden mężczyzna w domu Nabala. Ale czy myślimy, że Abigail cokolwiek by wskurała, gdyby natrafiła na serce pokroju Saula albo Absaloma? Wskurałaby coś? Ta pierwsza historia o Saulu mówi nam coś. O Saulu w jaskini mówi nam coś na temat serca Dawida. Druga historia również mówi nam coś na temat serca Dawida. A Szymei nie miałby cienia szansy, aby przeżyć. Dla odświeżenia. Kim był Szymei? A gdy król Dawid przybył do Bachurim, oto wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula imieniem Szymei, syn Gery. Ten wyszedłszy stamtąd ciągle złorzeczył. Obrzucał też Dawida i wszystkie sługi króla Dawida kamieniami, chociaż cały orszak zbrojny i wszyscy rycerze szli po jego prawej i lewej stronie. Tak zaś wołał Szymei złorzecąc: precz, precz, mężu krwią splamiony, nikczemniku. Sprowadził Pan na ciebie wszystką krew domu Saula, w miejsce którego ty zostałeś królem. I oddał Pan królestwo w ręce Absaloma, twojego syna. I oto jesteś w niedoli, którą ściągnąłeś na siebie, gdyż jesteś mężem splamionym krwią. Wtedy rzekł Abiszaj, syn Serui, do króla: dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złorzeczyć mojemu panu, królowi? Pozwól, że podejdę do niego i utnę mu głowę. Lecz król odpowiedział: co mam do tego, synowie Serui? Niech złorzeczy, gdyż to pan nakazał mu złorzeć Dawidowi. W takim razie zaś, któż może rzec, dlaczego to czynisz? Powiedział jeszcze Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług: jeżeli własny mój syn, który wyszedł z mojego łona, nastaje na moje życie, to cóż dopiero ten Beniaminita? Zaniechajcie go, niech złorzeczy, gdyż Pan mu nakazał. Możemy sobie wyobrazić tę scenę? Dawid i cały orszak zbrojnych rycerzy idą, a tu nagle jeden człowiek obrzuca ich obelgami, obrzuca ich kamieniami i nawet włos z głowy mu nie spadł. Czy ta historia coś mówi nam o sercu Dawida? Wiecie, nasze serce jest jak przechowania. Możemy w nim przechowywać to, co dobre, albo to, co złe, co będzie nas powoli od wewnątrz niszczyło, czyniąc z nas ludzi zgorzkniałych, ludzi pełnych zazdrości, ludzi nienawidzących, ludzi wyniosłych, czyli tacy, którzy aż zanadto dobrze znają swoją wartość. To istna plaga w dzisiejszym chrześcijaństwie. W Ewangelii Łukasza, w 2 rozdziale, 51 wierszu czytamy: a matka jego, Maria, matka Jezusa, a matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. W tej samej Ewangelii, w innym miejscu pisze, że Maria nie tylko zachowywała te słowa, ale również rozważała w swoim sercu. Cóż lepszego możemy przechowywać i rozważać w naszych sercach niż słowo Pana Jezusa? Cóż lepszego? Cóż innego może wyświadczyć nam większe dobro? Jakie inne słowa mogą przeobrazić nas w ludzi, o których inni będą mogli powiedzieć: oto mąż Boży, oto kobieta Boża, Pan jest z nim. Jakie inne słowa mogą nas przeobrazić w takich ludzi? Gdzie Pan Bóg powiedział o Dawidzie: oto mąż według serca mego. Ale co sprawiło, że Dawid stał się takim mężem według Bożego serca? Co sprawiło? Co może przeobrazić nasze serca w takich ludzi? Jest tylko jedna rzecz, która może tego dokonać. Jedna rzecz, która ma tylko taką moc. To Boże Słowo. Znamy je? Czytamy je? Co to za pytanie? Dawid, co ty za pytania zadajesz ludziom, którzy co niedzielę spotykają się na tym miejscu, aby słuchać Słowa Bożego? Ale ja zadaję. Sobie zadaję. Bo jak to przygotowywałem, to sobie zadałem te pytania. A teraz zadaję je wam. Znamy to słowo? Czytamy je? Niby takie oczywiste pytania. A gdybyśmy zrobili ankietę, to byśmy się zdziwili, jak wielu z nas zna to słowo, jak wielu z nas czyta je regularnie. Wiecie, Dawid je znał doskonale. Dowód: Psalm 19. Otwórzmy. Psalm 19. I od 8 wersetu przeczytamy. Słuchajmy się, co Dawid mówi na temat Bożego Słowa. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Boże Słowo pokrzepiało jego duszę. Boże Słowo nauczyło go mądrości. Boże Słowo rozweselało jego serce, oświeciło jego oczy, było dla niego prawdą, pożądał go bardziej niż złota i było mu słodsze bardziej niż miód. Boże Słowo było dla niego codziennym chlebem. On nie rozstawał się z nim na co dzień. Gdzie te lata, jakie Dawid spędził na pustkowiu, w samotności, pośród owiec, z dala od zgiełku i wrzawy, te lata sprawiły, że stał się człowiekiem wrażliwym na Boga. Stał się człowiekiem wrażliwym na to, co Bóg od niego oczekiwał. Stał się wrażliwym na to, co Bóg stworzył. Widzimy to doskonale w jego psalmach. stał się wrażliwym po prostu na Boży głos. Dlatego tak ważny jest w naszym życiu ten cichy czas. Czas samotności. Czas z dala od wszystkiego i wszystkich. Tylko Ty i Bóg. Mamy taki czas z Bogiem? Jeśli Go nie mamy, jeśli zaniedbujemy Go, to nigdy nie będziemy wrażliwi na Boga. Nigdy nie będziemy wrażliwi na Jego głos. No bo jak? Jak usłyszeć Boży głos? Gdyby nie ten czas z owcami, gdyby to niezbyt chlubne zajęcie, gdyby nie samotność, jakiej Dawid doświadczał każdego dnia. Wiecie, to był ten rodzaj samotności, o którym wujek Sztefan często mówi. Wujek, jaki to był rodzaj samotności? Ty często o tym rodzaju samotności ty często mówisz. Jam nigdy nie sam. Słyszeliśmy to już nieraz od wujka Sztefana. Jam nigdy nie sam. Tak Pan mi przyobiecał, nigdy nie będziesz już sam. To był ten rodzaj samotności, jaki Dawid doświadczał. Wiecie, gdyby nie to wszystko, ja jestem przekonany, że prawdopodobnie nie poznalibyśmy Dawida, króla Dawida, takim, jakim on jest opisany na kartach Starego Testamentu. Mąż według Bożego serca. Szczery przed Bogiem, szczery przed sobą, zawsze umiejący przyznać się do winy, zawsze żałujący, gdy popełni jakiś haniebny czyn. Wiecie, Pan Bóg wykorzystuje dosłownie wszystko i wszystkich, aby nas uczyć. To jest nieprawdopodobne. Dosłownie wszystko i wszystkich Pan Bóg wykorzystuje, aby nas uczyć. Aby nas kształtować, aby nas przeobrażać na swój obraz. On wie, jakimi ludźmi nas otoczyć, żeby temperować nasz charakter i pokazać nam, jakimi naprawdę jesteśmy bez Niego. Pan Bóg użyje cuchnących owiec, aby nauczyć nas pokory. Pan Bóg użyje samotności, aby nauczyć nas spolegania jedynie na Nim. Pan Bóg użyje opuszczenia, pozostawienia, aby nauczyć nas, pokazać nam, że jeśli nawet ojciec i matka nas zostawią, opuszczą, to On tego nie zrobi. On nas przygarnie. Pan Bóg użyje Nabala i Abigail, aby nauczyć nas nie brać spraw w swoje ręce. Podobnie pomsta mówi, należy, mówi Pan. I w końcu Pan Bóg użyje takiego Szymejego, który będzie obrzucał nas obelgami, który będzie rzucał na nas kamieniami, w nas kamieniami, który będzie mówił o nas fałszywie, aby nauczyć nas, co to znaczy zdać się w milczeniu na Pana. Ja jestem przekonany, bo też takie Słowo Boże powiada, że Dawid został nazwany mężem według Bożego serca nie dlatego, czego dokonał jako król, ale dlatego, czego dokonał jako pasterz. Jakim był człowiekiem, kiedy był pasterzem? Niezauważanym przez nikogo, niedocenianym, pomijanym, niebranym pod uwagę. I to, jak wyglądało jego królestwo, jego panowanie, to był wynik tego, jakim Dawid był pasterzem. Człowiekiem, którym można śmiało powiedzieć, był blisko z naszym Panem i blisko Jego Słowa. Amen.